Zacznę od świadectwa. Świadectwo należy się. Pewnie słyszeliście taką ilustrację o moście. Ludzie chcieli, żeby nie musieli nadrabiać drogi i jeździć wiele kilometrów wokół akwenu wodnego. W związku z tym postanowili zebrać się pieniężnie i zrobić most. Ten most kosztował ich wiele wysiłku, motywowania siebie nawzajem, aby powstał. Kiedy w końcu powstał, byli tak z tego zadowoleni, że postanowili, że ich własność musi być chroniona. I zdecydowali się, że z tego, co zebrali, a zostało jeszcze trochę, zatrudnią stróża do mostu. I stróż będzie pilnował, żeby nikt w nocy nie szedł i nie zniszczył, nie narobił grafiti czy czegokolwiek. Więc zatrudnili, tak jak postanowili, zatrudnili stróża do mostu. Ale po pewnym czasie zobaczyli, że nie chcą się co miesiąc zajmować rozliczeniami z tym stróżem, więc zatrudnili ekonoma, który będzie wypłacał mu pieniądze za to, że on stróżuje. Minęło trochę czasu, stwierdzili, że ekonom potrzebuje księgowego, żeby te pieniądze były dobrze zarachowane, a kiedy już była ta grupka, stwierdzili, że potrzebny jest kierownik, nadzorca, zatrudnili nadzorcę. Po pewnym czasie zabrakło pieniędzy, w związku z tym zdecydowali się zwolnić stróża. Wszystko jest fajnie, ale Jezus Chrystus nie można nigdy zniknąć z pola widzenia. I chcę powiedzieć, że 2 lata temu byłem tutaj i usługiwałem, pewnie nie pamiętacie na jaki temat. Czy ktoś pamięta?
Nie, uzdrowienie
mości, ale językami. No to nie jest, że spaliliście pierwszą rzecz, pamiętaliście. Ale wtedy przyjechałem chory, myślałem, że nie przyjadę, ponieważ od około, to był 2017 rok, od około 13 lat byłem chory na dość, można powiedzieć, chroniczne zapalenie prostaty. Przytrafiło mi się to pierwszy raz w 2004 roku. Wtedy lekarz dobrał naprawdę fantastyczny antybiotyk, który w 3 dni doprowadził mnie do ładu i myślałem, że to jest po prostu poza mną. Niestety mniej więcej po około 9-8 miesiącach to wróciło i potem jak to zwykle z lekarzami bywa, przepraszam wszystkich, którzy tu siedzą, są związani z tą profesją, mamy się domyśleć, co ma być, a co ma nie być. Więc ja wpadłem w swego rodzaju depresję. Jeśli ktoś chce, to sobie zawsze może poczytać w internecie, jak się może skończyć rak prostaty i tak dalej. Wpadłem w takie pewne lęki. Nie było żadnej diagnozy takiej, ale było zawsze takie myśli przychodzą. W każdym razie żona mnie ostrzegała, prosiła, żebym poszedł do lekarza, jak każdy mężczyzna przedmiot, prawda? W końcu 2 lata temu doprowadziłem się do takiego stanu, że bałem się powiedzieć w jakimś tym miejscu. Stało się źle, bo stało się to przed długim weekendem. Nikt mnie nie chciał przyjąć. Najbliższa prywatna wizyta była dopiero 9 maja. Dostałem leki, oczywiście jak każdy mężczyzna, nie przeczytałem lotu. A tam było napisane, że o jakiegoś procenta może się przytrafić bardzo takie mocne obniżenie ciśnienia i też chyba była jakiś skutek uboczny, że to zawał serca. Ja się źle też czułem. Powiedziałem to żonie, moja żona to zbagatelizowała, to się pożarę. Zbagatelizowała, mówiąc, a co ty tu mówisz, na pewno pogoda, ciśnienie się obniża. Ja nie byłem w stanie chodzić. I kiedy były już 3 tabletki do końca, pewnego dnia była taka słoneczna atmosfera jak w tej chwili, ja się świetnie czułem, mówię, Aga miała rację, to pogoda. A ja po prostu nie wziąłem rano tabletki. Jak ją wziąłem, nie byłem w stanie już nic zrobić. A co gorsze było to, że tak jak miałem problem z prostatą, tak miałem. Siedzieliśmy tutaj z Grzegorzem Waszewskim i mówię, Grzegorz, jak co mam zrobić, żeby wypłukać ten lek z siebie, bo nie jestem w stanie funkcjonować. Grzegorz powiedział mi tak, że ty się przyzwyczaiłeś do choroby. Myślę, jak się przyzwyczaiłem do choroby? Choruję tyle lat. I pomodliliśmy się, oczywiście byłem słaby, siły było kiepskie. Co mam powiedzieć, po roku powiedziałem świadectwo w kościele. Od tamtego czasu nie jestem chory na zapalenie prostaty. Dobrze. Ktoś jest zbyt optymistyczny, to ja mogę nastraszyć, a ja nie potrzebuję zrobienia tego czegoś. Chciałem zrobić coś, czego się strasznie bałem, bo jadąc, wiadomo, próbujemy sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało. Więc myślałem sobie, że będziemy rozmawiać o takim temacie w męskim gronie. Cieszę się, że nie. Cieszę się, Ewo, że jesteś. Cieszę się, Basiu, że jesteś. Tu niestety nie znam imienia, ale cieszę się, Rosu, że jesteś. Belcia jest Ania, prawda? Dobrze pamiętam, studiowaliśmy razem. Jest Abigail, cieszę się, że jesteś. Sandy, miło mi Cię widzieć. Chciałem przywitać Beatę, chciałem przywitać siostrę Urszulę, siostrę Ninę, chciałem przywitać. Nie znam imienia siostry, która siedzi koło siostry Beaty, ale cieszę się, że jesteś tutaj. I witam koszami siostry Anię i siostry Agatę. Jeśli którą siostrę pomyliłem i nie wymieniłem sumienia, proszę o wybaczenie, ale i tak to był rekord. Tyle imię zapamiętać. Chcę powiedzieć, że byłoby naprawdę nie taktem rozmawiać o służbie kobiet bez kobiet. Byłoby to no, nie taktem, najłagodniej to rzecz ujmując. Ta ilustracja, ciągle już ją zobaczymy. Od tamtej. Myślę, że problem służby kobiet, choć mam nadzieję, że przynajmniej które się rewiry dotknę i może się uda je odminować. Służba kobiet mniej więcej wygląda jak to, co widzimy przed oczami. Z jednej strony niektórzy jak słyszą służba kobiet, to mają od razu lęk wysokości, od razu widzą siebie, że spadają w dół. Z drugiej strony, jak popatrzeć i ktoś sobie wyobrazi, jakie ciśnienie ma woda, jaki napór, jaka to jest moc, jaka to jest waga, to przepełnia człowieka lęk, że ta presja mogłaby coś zrobić, mogłaby zawalić fontannę. I z jednej strony jesteśmy na stanowczym nie, a z drugiej strony podlegamy presji. Presji, która jest na, dla nas wywierana. Presji kulturowej, presji, nie wiem, kultury, w której żyjemy. Może byłoby łatwiej w innym kraju, ale nie jesteśmy krajem protestanckim, więc jest ten napór na to jeszcze. Oj, trzeba się jeszcze guzik. Pojawiają się dwa pojęcia. Konserwatyzm, liberalizm. One w zasadzie pojawiły się tutaj, w tym miejscu, tylko dlatego, że mniej więcej tak to sobie definiujemy. To nie są najlepsze pojęcia. Konserwatyzm to jest pojęcie mniej więcej z XVII wieku. Datuje się, to jest umowna data, w Polsce się zaczęło wcześniej, sekundkę muszę sobie wymazać. W Polsce zaczęło się to wcześniej, mniej więcej końcówka 1600 oświecenie hulało już całkiem nieźle. Ale we Francji wiemy, że taką datą graniczną, kiedy się wszystko przebrało, jest 1789, czyli rewolucja francuska. Takie napięcia powodują, że krew się leje. I w jakiś sposób konserwatyzm nie mógł na to patrzeć. I kiedy widział ten liberalizm, który mówił, tak naprawdę liberalizm to jest wyjątkowo nieadekwatne słowo, o wiele lepsze niż liberalizm byłoby tutaj kultura oświeceniowa, która w tamtym czasie wśród chrześcijan wywoływała białą gorączkę. Słowo oświecenie wywoływało białą gorączkę, ponieważ inne synonimy tego to był naturalizm, to był optymizm. Naturalizm, czyli wiara w to, że nie musimy wierzyć w Pana Boga, tylko możemy wierzyć w siły, które są. Optymizm. Optymizm wierzył w to, że człowiek jest na tyle dobrą istotą, że sobie jest w stanie poradzić i ogarnąć to wszystko. Potem pojawił się deizm jako taka neutralizacja tego, żeby nie było aż takich mocno napięć. Dzisiaj, kiedy minęły już dwa wieki, ponad dwa wieki, widzimy, że da się z tym żyć. Jako ojciec trzech córek, 22 lata, 13 i 8, mam dziewczyny, które są światłymi osobami. Jako ojciec matematyk, pracujący na co dzień z osobami, które mają problem z matematyką, ja nie mam tego problemu. Moje dziewczyny przychodzą do mnie i mówią, tato, powiedz, jak to się robi. Wiecie, to skarb takie córki mieć. Jedna z nich studiuje na matematyce stosowanej we Wrocławiu inżynierii biomedycznej, więc poszła w tą stronę. Tak, chcę, żebyście usłyszeli, to nie jest przechwałka, jestem dumny. Jestem dumny, że one mają szeroki, oświeceniowy horyzont. I nigdy z tego nie zrezygnuję. Cieszę się, jestem dumny, że potrafię czerpać z tego, co jest w Biblii i jestem dumny z tego, że potrafię czerpać z innych rzeczy, na przykład z Tolkiena. Bo wiele z tych ilustracji są świetną alegorią do tego, co my przeżywamy, do walki, którą staczamy. Jeśli ktoś czytał to, albo oglądał to wielokrotnie. A w tym wszystkim chciałbym powiedzć, czy to tylko są tytuły. Bo może właśnie to jest słowo klucz. Może to są tytuły. Może chodzi o nazewnictwo. I w tym negatywnym, i w tym pozytywnym. I kiedy już tak sobie stoimy na tej tamie, to nagle pojawia się problem. Że rzut mi przestał działać.
Pojawił się problem.
Ale. Chcę powiedzieć, że że posługa kobiet jest w zasadzie jak taki trzask kowala. Spada i mamy poważny problem. Jak z tym sobie radzić? Wiecie, na moim terenie, to jest, krople w tym wszystkim przelało jeszcze coś, co zobaczyłem, zanim wiedziałem, że będę tu usługiwał. Pewnego razu przechodząc przez mój gabinet na laptopie szkolnym, zobaczyłem to oto zdjęcie. To oto zdjęcie, które przelało i pomyślałem sobie, o nie, ci to idą ostro, co nie? Ale myśl, która przeszła mi przez głowę jako numer dwa, ta ważniejsza, oj, Robert starzejszy. Tak popatrzyłem na to, pomyślcie, nawet ornaty ładniejsze kobiety wybierają. Więc Karin Johansson została ordynowana na biskupa w sali przez inną kobietę, Antje Jakelen, która jest prymasem Szwecji. To jest obraz, który tak naprawdę wywołuje pewnie przynajmniej części z was, że nie rzucim ziemi, skąd nasz ruch, nie? Nie będziemy w ogóle się poddawać. Drugą kroplą, a pomyślałem sobie o renty, to przeczytałem, kobieta będzie sędziować ekstraklasę. Myślałem, to w Polsce jest ekstraklasa kobiet? Doczytałem w artykule, że ma sędziować ekstraklasę mężczyzn. To są rzeczy niesamowite. Nawiasem mówiąc, to jest cytat dokładnie, ja nie oceniam, czy ona śliczna, czy brzydka, choć mam kłopot z tym, czy ona brunetka, ale to jest super ekspresu ściągnięte, także na pewno już napisane kopiera jest super. Ale wprowadzę was na mój bezpieczny. W życiu, gdybym wam powiedział, chodźcie, pójdę, wytłumaczę wam coś ze świata matematyki, to nie sądzę, żebyście na ochotnika przyszli. Otóż musimy się cofnąć mniej więcej do III wieku przed Chrystusem. To jest zupełnie inna kultura. Ludzie wierzą w to, że świat jest płaskim dyskiem unoszonym przez trzy wieloryby. I tak żyją i mają się w tym dobrze. Bo tak naprawdę oliwki rosną, można je tłoczyć, feta jest. Cóż więcej w Grecji potrzeba, co nie? Więc myśl matematyczna kwitnie i pojawia się człowiek Euklides. Nie wszystko, co on stworzył, jest jego autorstwa, ale zrobił niesamowitą rzecz. Postanowił to wszystko usystematyzować. I ja powiem wam o pewnych rzeczach. Oczywiście widzicie, to jest punkt, prawda? Punkt jest pojęciem pierwotnym w matematyce. Punktu nie definiujemy. Punktu nie da się zdefiniować. Właściwie najlepszą chyba definicję, jakbym powiedział, to punkt to kropka. Ale jeśli postawię kropkę, to kiedy podejdę do niej i wezmę lupę, mocną taką, to ta kropka stanie się takim bolszoj i w tym momencie mam mnóstwo kropek. Więc znowu wybiorę tylko jedną, znowu wezmę lupę albo cokolwiek i znowu. Więc punkt tak naprawdę, my intuicyjnie czujemy, co to jest, ale nie wiemy. Nie wiemy, co to jest za punkt. I matematyka pomaga w moim myśleniu, Panu Bogu. Mi pomaga o tym, że Boga nikt nigdy nie widział. Ja znam takie obiekty w matematyce, które wam mogę opisać i równaniem, i innymi rzeczami, których ciężko zobaczyć bez symulacji. Ale wiem, że są, bo są równania, które dopisują. A więc pojęciem pierwotnym jest punkt. Euklides powiedział, że na płaszczyźnie są punkty. Oczywiście cała płaszczyzna jest pojęciem pierwotnym, bo jest zbiorem punktów. Jedna z jego rzeczy, jeden z postulatów mówi coś takiego, że przez dwa punkty na płaszczyźnie jesteśmy w stanie przeprowadzić dokładnie jedną prostą. Co to oznacza? Że jeżeli każdy z was będzie widział te dwa punkty i wyprowadzę was z tego pomieszczenia i będę was prosił pojedynczo, żebyście weszli i zrobili tutaj opis, ilustrację, to każdy z was przyłoży linijkę i narysuje obiekt, który będzie tak naprawdę tylko improwizacją, bo nikt nigdy w życiu nie widział prostej. Widzimy tylko odcinki, ale to nie są proste. Każdy z was narysuje ten sam obiekt i będzie on wyglądał mniej więcej w ten sposób. Za chwilę dojdę do kobiet.
To jest takie proste.
Euklides powiedział coś takiego, że są punkty na proste i poza nie. I Euklides powiedział jedną rzecz, której nikt nie ważył się ruszyć przez 2100 lat. Powiedział, że przez punkt poza prostą jesteśmy w stanie przeprowadzić dokładnie jedną prostą równoległą do dalej. I nikt nie był w stanie tego aksjomatu ruszyć. Każdy z was, patrząc na to, uczyliście się tego w szkole, może sobie przypominacie, że przez punkt poza prostą jesteśmy w stanie przeprowadzić dokładnie jedną prostą równoległą do dalej. I ludzie nie wiedzieli, jak to ugryźć. I dopiero w 1820 roku dwóch matematyków niezależnie powiedziało, że aksjomat Euklidesa jest fałszywy. Albo inaczej, że może wyglądać inaczej. I że przez punkt poza prostą można przeprowadzić, uwaga, dwie proste równoległe. Proste równoległe to są takie, które nie mają punktów wspólnych z daną. A teraz pokażę Wam, jak to wygląda. Gotowi? Przez punkt, poza prostą, jesteśmy w stanie przeprowadzić dwie proste równoległe do danych. O tak wygląda ta ilustracja. Kiedy ja ją zobaczyłem pierwszy raz, a byłem studentem matematyki, pomyślałem sobie, ktoś sobie tutaj za mnie jaja robi. Mniej więcej jak walce Andersena. To w końcu królowi powie, że jest nagły. Kto się w końcu odważy? Otóż tak wygląda prosta. Nie wierzycie w to, prawda? Otóż gdybym dał Wam wiadro z farbą, albo nie, bo Wy jesteście zbyt ambitni. Jasio, wybrałbym Jasia i powiedział, Jasiu, co robisz?
Nic.
Dałbym mu wiadro z farbą i pędzel w dłoń i powiedziałbym mu teraz, Jasiu, jest misja. Ruszaj i namaluj linię prostą na ziemi. Więc Jasiu by zaczerpnął farby i ruszyłby malując prosto. Jak ona by wyglądała? Otóż to zależy, jak patrzycie. Jeżeli popatrzycie na Polskę, to pewnie wyobraźcie sobie, że prosta, którą ja się namaluję, będzie wyglądała no, w miarę prostą. Ale jeśli, a to jest już udowodnione, że Ziemia jest kulą. Jeśli ja się ruszę z tym pędzlem i zacznie rysować prosto, to będzie ona wyglądała właśnie tak. To prosta czy krzywa? To prosta czy zagięta? I wszystko zależy, jak na to spojrzymy. Mam nadzieję, że tą prostą ilustracją wprowadzam Was, że nie wszystko się mieni tak, jak widzimy. I to jest mój cel. Nie wszystko wygląda tak, jak jesteśmy w stanie to opisać. A dużo zależy od tego, z jakiej kultury się wychodzimy. A dużo zależy od tego, jakie mieliśmy nawrócenie. A dużo zależy od tego, z jakim dziedzictwem doszliśmy. Ja nawróciłem się z rodziny katolickiej, jak większość z Was. Dla mnie nie ma żadnego problemu w tym, że kładę dzieciom prezenty pod choinkę w Wigilię. Dla mnie nie ma żadnego problemu w tym, że idę i kupuję opłatek, kłamiemy się opłatkiem, życząc sobie czegoś dobrego. Dla mnie nie ma nic złego w tym, że na moim stole jest 12 potraw i żadna nie jest mięsna. Nie mam w tym problemu. Pastorowałem przez 12 lat kościołowi, który nie miał z tym problemu. I przez ten czas, dlaczego o tym mówię, w ogóle nie wiedziałem, że są chrześcijanie, którzy mają z tym problem. Ale pewnego dnia przyszło oświecenie. Mówiono mi, że o trudnych tematach mówisz na wesoło, chyba jest dobrze. Gdzie zaczyna się problem? Myślę, że problem zaczyna się w aksjomatach, w tych pojęciach pierwotnych. Jak sobie to zdefiniujemy? Problem zaczyna się, ja wiem, wszyscy są być biblijni. Pamiętam taką grupę domową, kiedy chciałem porozmawiać o autorytetach męża stanu, ludziach, którzy oddziaływują na nas z kraju. Ja pamiętam, się wtedy jeszcze był Kuroń żył, tacy ludzie. Myślałem, że moi zbrodnicy czymś się inspirują. No więc pytam na grupie domowej, kto jest osobą, która wpływa na nas. No i pierwsza Jezus. I pokój w tak. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego, że najprostszą odpowiedzią, jacy chcemy być w kontekście służby, to jest biblijni. To jest bardzo fajny przymiotnik, biblijni. Ale co on niesie? To ja się pytam, jeśli tak bardzo chcemy być biblijni, to dlaczego ojcowie reformacji nie dogadali się, w wielu sprawach, a nie dogadali się w sprawie wieczerzy? Jak tak bardzo chcieli być biblijni? Dlaczego jak tak bardzo chcemy być biblijni, to ktoś bierze tekst Ewangelii i wierzy w to, że w trakcie tego ułamka sekundy dzieje się coś niesamowitego z łamanym chlebem, tudzież dzisiaj kostią i dzieje się przemiana. Jak tak wszyscy chcemy być biblijni. Więc może trochę lepiej sobie spuścić tego powietrza i na flaku trochę pojechać, bo będzie trochę mniej bolało, jak będzie tak napompowane. Pierwsze pytanie, które chciałbym zadać. Ono jest infantylne, ale ja je chcę zadać. Są takie pytania, które czasami brzmią aż wstydliwie. Jak ktoś ogląda telewizję Romantika, to mu to nie przeszkadza, ale jak co chwilę ktoś pyta, albo żona pyta męża, czy mnie kochasz, to się robi męczące, prawda? Każdy z nas chciałby wtedy powiedzieć do swojej żony, jak się coś zmieni, to ci to o tym powiem, co nie? Ale to są takie pytania, na które wydaje się, że nie trzeba dawać odpowiedzi, bo to jest oczywiste. Przecież ty wiesz, że ja cię kocham. Ale są sytuacje, w których żona w chorobie, czy bliska, dziecko, rodzina, ktokolwiek, potrzebuje zapewnienia o tym, że jest kochany. Albo pada wtedy pytanie, nagle nie wiadomo, czy z przygnębienia, czy czegokolwiek, czy ty mnie kochasz i wiemy, że zupełnie inny gatunek jest tego pytania niż wcześniej. Więc czy kobieta może służyć? Proste pytanie, I chcę odpowiedzieć, że ono jest o tyle edukacyjne, że powinno nas postawić. Cieszę się, że są kobiety, bo wyobrażam sobie to inaczej, stąd w notatkach to się pojawiło. Że gdybyśmy naprawdę chcieli jako w męskim gronie synodu czy konferencji pastorów odpowiadać na to pytanie, to powiem wam, że stawia nas to w bardzo niewygodnej pozycji. Trochę szowinizmu. Bo kim my jesteśmy, żeby odpowiadać na to pytanie? Kto jest dawcą rozlicznej łaski Bożej? I to pytanie jest edukacyjne, bo każe nam w tym momencie wyhamować odpowiedź, może źle zadajemy pytanie, czy powinna służyć. Może odpowiedź na to jest dość oczywista. Jeśli jest stworzeniem, tak jak my, nawet już to tak jak my, co to miało znaczyć? Przepraszam. To mamy odkryć, że jesteśmy wszyscy dzierżawcami rozlicznej łaski Bożej. I jako duszpasterze w zasadzie mamy innego rodzaju zadanie niż bronić służby, a odnajdywać pola i szczególną, rozliczną łaskę zazwaną biblijnie darami duchowymi i delegować tą łaskę, aby trafiała w jak najlepszy sposób do miejsc, które są na to wyznaczone. I my mamy pełnić rolę czegoś w rodzaju enzymu. Enzym to jest substancja, która wrzucona do danej reakcji powoduje, że reakcja jest szybciej i z mniejszym nakładem energii. Albo katalizator, to samo, tylko syntetyczne, jeszcze szybciej. Mamy pełnić rolę jako przywódcy katalizatorów, którzy wywołają energię, która spowoduje chwałę dla Pana Boga i wypełnienie powołania.
Amen.
Drugie pytanie, które nie wiem, czy będzie to poruszane, ale nigdy nie jest poruszane. I dlatego poprosiłem brata Andrzeja, żebyśmy mówili o tym teraz, bo kwestia pogadania sobie, pośmiania się, to jest nic. Nic w porównaniu z tym, że problem jest realny. Nawet samo to powiedz, popatrzcie. Niech to wam da do myślenia, jak patrzymy na to, o czym dzisiaj mówimy. Problem służby kobiety. Właściwie powinniśmy teraz dla równowagi zrobić problem służby mężczyzn.
Amen.
Problem służby pastorskiej. Albo są wszędzie problemy. Nie róbmy większych, mniejszych. Ja wiem, niektórzy już się okupujecie. Ja was sprowadzam. Ja mam nadzieję, że mój wykład jest przemyślany. Ja was sprowadzam do waszych miejsc, gdzie będziecie okopani w tym, jeśli jesteście. Mam nadzieję, że wyczujecie, że ja z nikim nie walczę i zaraz wytłumaczę, jaki jestem w tej chwili sytuacji i poczujecie komfort, bo ja tylko chcę wam pokazać mój ogląd i moją drogę do tego miejsca. Drugi punkt, o którym się w ogóle nie mówi, ale chciałbym go wydzielić, to jest problem służby żony pastora. Oczywiście my jesteśmy zawsze nastawieni, ile u ciebie jest osób. Ciebie nie interesuje, bo wpadnę po ciebie. Ile u nas jest osób, tak? To jest nasz. A co robicie? Jakie programy? A nasze żony, no cóż, idą tam za nami. My to mamy jeszcze fuksa, bo otworzymy sobie co jakiś czas Tymoteusza, pierwszy list, trzeci rozdział i przeczytamy sobie, jacy mamy być. A ona chyba się ma cieszyć, że jej mąż nie będzie pił, że w miarę możliwości się nie będzie kłócił i będzie jednej żony, co nie? Mężem jednej żony. My mówimy, mamy powołanie, a ona musi dotrzymać kroku. Ja chcę wam powiedzieć, jako człowiek, który obserwuje służbę mojej żony, która nie jest ekstrawertykiem, ma obdarowanie pomocnicze, więc wszyscy, którzy chcieliby mnie zaatakować, jestem w idealnej pozycji. Kto zna moją rodzinę? Moja żona jest wycofana, idealna, taka jak niektórzy by chcieli. Bo takie ma obdarowanie. Będę o mojej żonie mówił później. Ale mogę powiedzieć tylko tyle, że rola pastorowej, że tak to powiem, nawet nie jest to niezdefiniowane, to są ogromne oczekiwania i rozczarowania ludzi, które posyłają bez szacunku. I tak sobie myślę, że czasem mówimy, jak tutaj wzmocnić służbę. Może przyjrzeć się, wrócić i powiedzieć, jak to jest, jak wygląda. Trzecia rzecz. Jak kobieta może służyć? Jak? I to jest w zasadzie istotą tego, czym się musimy zająć. Nie pytanie czy, ale jak. Ja teraz chcę, żebyśmy się trochę jako mężczyźni poczuli niekomfortowej sytuacji. Takie niekomfortowe sytuacje stwarzają się nam w służbie często, szczególnie jeśli musimy załatwić jakąś duszpasterską sprawę, ale w tym kontekście to też jest ważne, bo to duszpasterstwo dla kobiet może zaowocować niesamowitym uwolnieniem chwały dla Pana Boga i uwielbieniem Go po prostu. Ja pozwolę sobie wyliczyć, jak kobieta może służyć. Wiecie, zacznę od tych bezpiecznych rewirów. Więc te bezpieczne rewiry to jest, czy może sprzątaniem się zająć w kościele. Nie zrobię głosowania, ale wiecie, czasem trzeba by było zrobić głosowanie, żeby pokazać, jak nie fair się zachowujemy. Czy może przygotowywać agapę? Czy może zająć się estetyką w kościele? Wybrać farby na ściany? Czy może mieć służbę pomocniczą? Czy może zająć się księgarnią? I można by było wymieniać te wszystkie, w których jest bezpiecznie. No dobra, to przesuńmy się od tych bezpiecznych rewirów trochę bliżej środka. Zapraszam. Tak? Czy może być księgową? Jak mamy do niej zaufanie, czemu nie? Czy może się zajmować nagłośnieniem? O, to już sprzęt jeszcze zepsuje. Czy może się wyświetlaniem zajmować? Były kościoły, że nie pozwalały wyświetlać za blisko. Było, że śpiewą. A Bogę, dawaj szczerze, zostawmy dla pastorów. Specjalne to trzeba. To jest namaszczone. Ale tak tylko powiem, moja żona mi kiedyś powiedziała, tylko mi nie odbieraj Bóg. Także Bóg to jest tłumaczenie. Dalej, sztuka niedzielna. Wiecie, akceptujemy to. Wiecie, czemu to akceptujemy? Bo nie chcielibyśmy niebezpiecznego słowa, które można by było powiedzieć. Użyję go. Krzyżówka na M. Nauczanie. Dasz radę, wytrzymaj. Nauczamy. A liderką szkółki może być? Oj, padło kolejne złe słowo. Liderka. Oddziałująca, wpływająca. A liderką uwielbienia może być? I kolejne dwa nauczanie. W sensie kazalnica. I bycie starszym. Myślę, że mniej więcej zrobiłem ten, powiedziałbym, konserwatywny podział. Jakbyśmy to zrobili. Nie wiem, jak się z tym macie, ale chyba tak, że to byśmy. A co to?
Powtórzymy jeszcze raz. Utrwalić trzeba.
Ale we wszystkim, co wam powiedziałem, widzę zwarcie. Zwarcie dwóch zasad reformacji. Widzę zwarcie sola scriptura. To ci, którzy chcą powiedzieć, chcemy być tylko biblijni. Ja wiem, jakie to są fragmenty. Aż tak dużo ich nie ma. Wy też wiecie, aż tak dużo ich nie ma. Sola scriptura, solus Christus. Powszechnym kapłaństwem, które byłem zafascynowany w momencie, kiedy się nawróciłem, że zostałem zaproszony nie w kiecce czarnej, tylko zostałem zaproszony przez Boga bez względu na to, jaki będę miał tytuł i który egzamin znam, do posługi dla Pana Boga. I że najwyższym posługą, jaką mogę sprawować, nie jest pastorstwo, bycie w zespole kierowniczym, ale kapłaństwo, które składa Bogu ofiarę. Galacjan, trzeci rozdział, mówi, wytłumaczcie mi jedną, Paweł do Galatów. Wiadomo, jakie mamy zwarcie. Wracajmy. Ale on mówi w tym wszystkim, gdzie tracicie tą moc, to przesłanie łaski? Co spowodowało, że czujecie się wygodniej w przepisach, w regułach, a nie w łasce, która tu jest. Wytłumaczcie mi to. Czy otrzymaliście ducha dzięki przestrzeganiu prawa? Czy dlatego, że posłuchaliście orędzia wiary? Czy ten, który udziela wam ducha, dokonuje w was wielkich znaków? Czyni tak dlatego, że... I to stwierdzenie mi się strasznie podoba. Czyni tak dlatego, że... Ja chcę usłyszeć, dlaczego, że... I w kontekście tematu, który poruszałem, czyni tak dlatego, że jesteś liderem, mężczyzną z powołaniem pastorskim, duszpasterskim? A dlaczego... Nie wiem. Czyni tak dlatego, że wypełniliście prawo, czy też dlatego, że przyjęliście głoszoną wiarę? 26 werset. Wszyscy przecież dzięki wierze w Jezusa Chrystusa jesteśmy synami Bożymi, jeszcze po męsku. Wy zatem, którzy w Chrystusie zostaliście ochrzczeni, przyodzieliście się w Chrystusa, nie ma już Żyda, nie ma Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety, ponieważ wszyscy jesteśmy jedno w Chrystusie. A jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama oraz zgodnie z obietnicą dziedzicami. Nie wiem, czy wy, ale ja słyszę w tym wersecie, słyszę posłannictwo łaski, którym Bartek Robert, wychowany przez matkę alkoholiczkę, nie miał żadnych szans, żeby stworzył rodzinę, żeby wychował trójkę dzieci, Ale właśnie dlatego, że Chrystus stanął na mojej drodze, ja widzę tą łaskę. Co ja mam z nią teraz zrobić? Reglamentować ją? Czy też być takim ambasadorem łaski, żeby mówić, ona jest powszechna. Z tego tekstu wynika mi, że jest powszechna. Chcę też powiedzieć o czym rozważałem, nie wiedząc o tym, że brat Andrzej mnie o to poprosi, przez ostatnie miesiące. Mój profesor od Nowego Testamentu, część pierwsza, tak się nazywała TCM, ten przedmiot, profesor Robert Lowry, był zafascynowany Chrystusem. Mówił tak pięknie o Chrystusie, że kiedy wróciłem z wykładu w House Edelweiss, przez 7 lat czytałem głównie Ewangelię. Byłem zafascynowany Chrystusem, który nam się ukazuje. I dlatego chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli, jaki był Jezus w kontakcie z kobietami. I przez ostatnie miesiące czytałem Ewangelię, wracając z powrotem do tego miejsca. Co Jezus, jak On się odnajdywał w tym? Czy był skrępowany, czy nie? Jak On sobie z tym radził? I pierwszy przykład, który ma swoją lokalizację w Betanii. Mała wioska, 3 kilometry od Jerozolimy. Świetna lokalizacja dla człowieka, który potrzebował wejść do Jerozolimy i wrócić, jak się tam zrobił zgiełk, żeby odpocząć w bezpiecznej atmosferze. Ale w tej Betanii wiemy, że mieszkała trójka szczególnie mu bliskich osób. Łazarz, Marta i Maria. Ta trójka. My oczywiście wiemy, że przyjaźnił się z Łazarzem, będziemy to podkreślać, ale on tam przebywał. Był z nimi w relacji. I mamy dwie kobiety. Jedna ta, o której Krystian Szwarc mówi, że gdyby nie Marty w kościele, to nie jeden zbór by się zawalił. Te, które są gotowe do tego, żeby być aktywne i robić wszystko, co jest potrzeba. I druga, ta Maria, która jest może mniej aktywna, mniej poddana, oddana tym pracom, ale jest otwarta na porozumienie na poziomie duchowym. Dla mnie ta historia, kiedy nie wiedząc o tym wszystkim, sobie czytałem ją bez bagażu tego, że jest konferencja, że będzie za kościele, że brat Andrzej do mnie zadzwonił. Dla mnie ta historia pokazywała relację. Wyobrażałem sobie, jak on tam przebywa. Dla nas nie było relacji. O Łazarzu wiemy, bo zapłakał. Ale Marta i Maria chyba doczepią. A z drugiej strony, skąd taka rozmowa, kiedy dowiadują się, że mistrz idzie? Skąd taka osobista i bardzo poważna rozmowa, jeśli nie byłoby między nimi relacji? Dla mnie to jest jak przyjaźń. Dla mnie to jest jak siedzenie. Przecież przyjmują go w domu i co, wyobrażacie sobie, że Łazarz mówi, no dobra, Bartusiu, już idź się rozegnij. Tak? Czy wszyscy jako gospodarze w tym domu siadają i podejmują gościnę rabiego i słuchają jego nauk? Jak sobie to wyobrażamy? Odwiedzał je w ich domu. Odwiedzał je na ich zasadach, na ich warunkach i na ich terenie, żeby się czuły bezpiecznie. Ostatnie, to jest moje przemyślenie, dopisałem je, po tym się dzieliłem w kościele, ale w takim razie źle się dzielę. Myślę, że w ten sposób też mógł przejmował perspektywę ich. Jeśli nawet nie wychodzi to, co robię w tej chwili, to przez ten czas przygotowań, 3 tygodnie, siedziałem razem z moją żoną i z moimi córkami, które czytałem Biblię i mówiłem, jak widzisz ty te rzeczy w Biblii? I ja, choćby nie wiem co po tej konferencji, wyjadę już do przodu, bo moje kobiety wiedzą, że ja widzę Chrystusa, który przez nie płynie. Żaden ze źródeł historycznych, wynika, że przed Jezusem nikt nie nauczał kobiet. Że nikt nie mógł usiąść u Jego stóp, u stóp nauczyciela i nie mógł przyjmować nauki. Jeśli tak jest, to nie jest. Ja nie badam tych źródeł. Posiłkuję się człowiekiem, który jest profesorem. Posiłkuję się jego wiedzą. Posiłkuję się tym, że on wie, co mówi. Ewangelia Jana 11 rozdział. Pokazuje coś niesamowitego. Pokazuje rozmowę w ogromnym kryzysie dla tej rodziny. Gdzie Jezus odwleka z jakichś powodów przyjście, pamiętacie? Akurat tym się dziwiłem w niedzielę wielkanocną, to było tak moim przesłaniem. Odwleka to wszystko i mamy tu takie małe zmartwychwstanie. Małe zmartwychwstanie, kiedy po raz pierwszy można powiedzieć, za kilka dni będzie prawdziwy fajerwerk. Ale w tym momencie możemy powiedzieć, grób jest pusty. Ale kiedy idą do tego grobu, Marta mówi... Natomiast zwróciła się do Jezusa, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Jezus zapewnił, zmartwychwstanie twój brat. Marta na to powiedziała, wiem, że zmartwychwstanie razem ze zmartwychwstaniem wszystkich świętych. Wtedy Jezus skierował do niej słowa, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby nawet umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje, wierzy we mnie, nie umrze na wieki wieków. To bardzo ważne stwierdzenie, słuchajcie. Jezus tak naprawdę wyjaśnił centralny, powiedział, objawił centralny dogmat naszej wiary kobiecie. Oczywiście ona nie była, nie przepychała się łokciami, żeby to poznać. I ta historia właśnie jest taka piękna, że to nie jest wyreżyserowane, że to jest prawdziwe życie, z którym tak naprawdę jako pastorzy powinniśmy mieć do czynienia, mamy do czynienia. I w tym prawdziwym życiu kobieta nie, bo zabiegała, a on nie chciał zrobić na złość innym, ale dowiaduje się głównego dogmatu, dzięki któremu my funkcjonujemy. Jezus, najbardziej podoba mi się wtedy, kiedy myślę o nim, że nie jest związany z żadną denominacją. Jezus nie miał tego problemu, który my dzisiaj mamy. Ja nie potępiam nas, że my go mamy, ale Jezus go nie miał. Jezus przyszedł przynieść naukę Ojca. Przyszedł do tych, którzy są spragnieni, usiąść z nimi przy studni i powiedzieć im, czerpiesz, by się tymczasowo zaspokoić. A ja mam dla ciebie wodę życia, która jest niesamowitym źródłem na resztę twoich dni. Jezus przyszedł zaspokoić osobę w całej rozciągłości. Kolejna osoba to Maria Magdalena. Osoba, która była opętana przez 7 demonów. Jeśli ktokolwiek z was kiedyś spotkał się z osobą opętaną demonicznie, a potem została ona uwolniona i próbuje wam opowiedzieć doświadczenia, przeżycia, które ma, to nawet jeśli wydaje ci się, że empatycznie jesteś w stanie wejść w to miejsce, to raczej nie. Nie wiem, co się działo w życiu Marii Magdaleny, ale ważny moment następuje, kiedy spotyka się z Jezusem. Nie ma selekcji na płeć. Jest selekcja ze względu na potrzebę i ujawnia się moc. Ona poznaje człowieka, za którym chce iść. Jeszcze parę dni temu nie mogła funkcjonować normalnie w społeczeństwie, ponieważ to coś miało kontrolę nad jej życiem. Ale teraz zaczyna podążać za kimś, kto jest szczególny. Podążać za nauczycielem, który nadał sens jej życiu. I ona przechodzi życiową i duchową przemianę. Nazwano ją Maria Magdalena, ponieważ pochodziła z Magdaleny. W tamtych czasach, musiałem pogrzebać, nie było w zwyczaju nazywać kobiety z nazwiska inaczej jak po mężu, ewentualnie jeśli była panną, po ojcu. Więc powinna się nazywać tak jak Bartymeusz, syn Tymeusza. Tak, powinna coś po ojcu mieć albo po mężu, jeśli była samotna. Znaczy się, że ta osoba, Magdalena, nie była jakąś byle dziurą. To był znaczący ośrodek rybołówstwa nad jeziorem Genezaret. I ona pochodziła z dość dużej miejscowości i była tam znana. Znana osoba nawet zaczyna podążać za Jezusem. I czytamy w Ewangelii Łukasza, w 8 rozdziale, czytamy to, że za Jezusem podążały kobiety. Jeśli mamy klapkę szowinistyczną, to one są sponsorkami. Ponieważ w tym fragmencie jest powiedziane, że wykładały na jego służbę. To niesamowite. To niesamowite, że Bóg żywy położył mi to na sercu. Ale jeśli zaczynamy, chcemy rozszerzyć swoje horyzonty, to chyba nie wyobrażacie sobie, że Jezus, którego kochamy i fascynujemy się nim, mówił, dobra, dziewczyny, 10 będzie składka, no a potem możecie, jesteście do mnie. Muszę tak powiedzieć. Bo chcę was zapytać, jak sobie to wyobrażacie. Muszę sprowadzić to reductio ad absurdum. Muszę to sprowadzić do tego punktu. A ja sobie to wyobrażam, że one za nim chodziły i kiedy szli przez zboże i my mamy historię, że uczniowie rwali i im się oberwało. One były bardziej uległe i nie rwały. To im się nie oberwało. Nie mamy o nich tego wiedzy. Ale on opowiadał o tym, że ziarno musi umrzeć. Zresztą, jeśli pamiętacie, co było w Łukasza 8 rozdziale dalej, to czytamy o tym, że powiedział im o ziarnie przypowieść. Jedno padło na drogę, drugie na skałę, trzecie między ciernie, a czwarte wydało plon 30, 60 i 100-krotny. Oczywiście czytamy dalej, bo tak chcemy czytać, że któryś z mężczyzn uczniów podszedł i powiedział, nie rozumiemy tego, co do nas mówisz. Czy chciałbyś nam wyjaśnić? A może to kobieta podeszła i powiedziała, nie wiem, co to znaczy, bo nie zajmuję się rolnictwem. Ostatni raz myłam naczynia. Nie wiem. Chcę zburzyć jednak pewne myślenie, które bardzo ogranicza nam wniosek. Dla mnie to zdanie pani Cleveland jest dość mocne. To zaskakujące. Muszę sobie je przeczytać i powiedzieć, czy dopuszczam, że Jezus miał uczennicę. Oczywiście to dalej nie jest krok do tego, żeby rozmawiać o służbie, może się powiedzieć. Ale ja chcę powiedzieć, że Jezus już w samym kontakcie z kobietami na tamten czas był rewolucyjny. Jezus nie miał problemu. Zastanawiam się, jakby siedział dzisiaj z nami. Dla niego to nie był problem. On nie budował denominacji. On nie budował struktury. On nie budował godzin nabożeństw. On był 24 godziny, 7 dni w tygodniu do tych, którzy go szukają. Jak szukają z Boga. I profesor Bent mówi, że nie ma żadnych dowodów na to, żeby jakikolwiek Żyd nauczał kobiety przed Chrystusem. Ja też chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. To jest dla mnie niesamowite, że skoro moment pasji jest kulminacyjny i Ewangelie zawsze nas prowadzą do tego momentu i w zasadzie chyba nie ma mocniejszych kawałków niż ostatni tydzień, wieczerza, cierpienie w ogrodzie, osąd, wyśmianie. A w tym wszystkim widzimy, że mężczyźni spękali, a kobiety są. Ewangelia Mateusza 27:55 powiada, że kiedy umierał, uczniów nie ma. Pamiętacie, co się stało w ogrodzie? Uderzą pasterza, a wy się rozproszycie. Mamy alibi! Mamy męskie alibi! Wypełniło się proroctwo! Ale mamy dowód na to, że nie byli gotowi zapłacić, albo wyciągnęli wnioski, jeśli jego zabiją, to my będziemy następni. To jest słuszny wniosek. Tak się rozprawiano w tamtym czasie z ludźmi, którzy mogli zagrozić pokojowi. A było tam wiele kobiet, które przyglądały się wszystkiemu z oddali. Przyszły one za Jezusem z Galilei i usługiwały mu. Była wśród nich Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa oraz matka synów Zebedeusza. Może dzisiaj czytamy o tym w Ewangelii, dlatego że tak uważnie się przyglądały. Może wykonały służbę dla nas. I chcę was zapytać, czy możemy to podciągnąć pod służbę nauczania? 27:60. Następnie na wejściu do grobowca zatoczył wielki kamień i odszedł. Była przy tym Maria Magdalena i druga Maria, siedziały one naprzeciw grobowca, bo nie chciały, żeby zabrano mistrza. Patrzyły, czy na pewno został złożony w grobie, który został ofiarowany. I wiedziały, że tak się stało. Jestem taki trochę podejrzliwy. O, taka cecha polska. Jak nie jesteśmy pewni, to na pewno jest jakaś pułapka, jakaś zasadzka. Ale gdyby mężczyźni wiedzieli, że kiedyś będzie się o tym uczyło, przełamać by strach i powiedzieć, wy już idźcie do domu, to jest za niebezpieczne dla nas, wy już idźcie do domu. Ale na szczęście nie wiedzieli. I ostatni fragment z 28 rozdziału. Po szabacie pierwszego dnia tygodnia o świcie przyszła Maria Magdalena oraz druga Maria, aby obejrzeć grób. Strażnicy zadrżeli ze strachu i stali się niczym martwi, jak zobaczyli anioła. A anioł zwrócił się do kobiet: wy się nie bójcie. Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu. Zmartwychwstał. Gdyby ta historia skończyła się w tym miejscu, mogę zadać to pytanie prawie bezpiecznie. Kto z was widział anioła? I to już to, co przeczytaliśmy, jest pokazane, że dziewczyny przez swoje, kobiety przez swoją, nie wiem, oddanie, wierność, zobaczyły rzeczy, których inni nie zobaczyli. Kobiety szybko odeszły od grobowca, pełne strachu i pełnej radości, pobiegły powiadomić jego uczniów. Wtedy po drodze spotkały Jezusa. Witajcie, zwrócił się do nich. One zaś podeszły, objęły jego nogi i pokłoniły się. Wtedy Jezus powiedział: nie bójcie się, idźcie i przekażcie swoim braciom, by poszli do Galilei. Tam mnie zobaczą. I wiecie, muszę się do czegoś przyznać. Wiecie, że tak trochę się boję, bo jeden brat mi zapowiedział, że kamienie będą. Nie chciałbym zrobić teraz coś tego wezwania. Ale myślę, że wszyscy widzicie, że kobiety tam były, a mężczyźni nie. Nigdy nie zwróciłem na to uwagi. Teraz, kiedy szybciutko, wiecie, z lekcji do domu, Biblia, ja naczytałem się Biblii, bracie, więcej niż cały rok. Czytałem, co jest. Nigdy nie zwróciłem uwagi, jaka wspaniała wersja tych wydarzeń znajduje się w pierwszym liście do Koryntian. Gdzie Paweł mówi, objawił się Piotrowi, potem 12, 500 braciom. Pytam, gdzie się podziały kobiety? Gdzie w tej opowieści zniknęły te, które naprawdę widziały? Ja mam odpowiedź na to i wcale go nie potępiam. Czynnik kulturowy. Tak się to nazywa. Czynnik kulturowy. Nikt tego nie zauważył, nikt, może nawet mi to nie przeszkadzało, ale my powinniśmy zauważyć. I teraz przeniosłem, mam nadzieję, chyba wszystko, do Nowego Testamentu. Nie nasz kochany oddzielił Ewangelię do Nowego Testamentu. Ale przejdźmy do listy. Ewangelie są fajne. Mi się strasznie podoba. W Ewangeliach jest Jezus, który nie boi się, nie boi się opinii ludzkiej. Nie boi się o swoją reputację. Nie boi się o swój wzrost. Wie, co chce zrobić. I po co przyszedł. I dokąd pójdzie. Ale listy obrazują już trochę bardziej naszą rzeczywistość. I nauczanie Jezusa różni się od tej części mniej więcej tak, jak tą ostatnia wyprawa dwóch uczniów do Emaus. Kiedy szli przygnębieni, ale w trakcie, kiedy Jezus wykładał Pisma, mówili, czy nie pałało nam serce. I tak sobie czasem myślę, kiedy patrzę na Chrystusa, jak on się zachowywał, że aż pała mi serce. I pozwoliłem sobie zapytać moje kobiety, jak one czytają ten werset. Jak Duch Święty je zachęca. Co mają być tylko podekscytowane? Mają przyjść tylko, nie wiem, w dobrym samopoczuciu na nabożeństwo i wnieść aurę dobrej, Bożej, duchowej obecności? Znowu redukuję do absurdu. Czy też czują zachęcenie, jak my wszyscy, do tego, że mają dwie zdrowe ręce, dwie zdrowe nogi, gorące serce i czym mogą służyć? I chcą służyć. I w większości z nas, musimy się przyznać, mężczyźni czasem mówią, pracują na dobry dom, a one służą. My jesteśmy zmęczeni po weekendzie pracy, a one przyjdą. W Nowym Testamencie albo w listach widzimy, że Kościół się, albo grupa ludzi, która uwierzyła w Chrystusa, instytucjonalizuje, przepraszam, takie słowo sobie myślę. Pojawiają się problemy, konflikty, zwiedzenia i widzimy, szukamy odpowiedzi właśnie w obszarze instytucji, a nie w obszarze serca. Szukamy odpowiedzi, jak mamy w obszarze instytucji poradzić sobie z diakonatem, jak mamy sobie poradzić z biskupstwem, jak mamy sobie poradzić ze służbą kobiet. To jest właśnie rozprawianie się z pozycji instytucji. Albo bezpieczniejsze słowo to była organizacja, tak? Z pozycji organizacji. Ale serce jest ważnym elementem. Tak naprawdę można się nawrócić przez mózg. Ale my wiemy, że nawet ta ilustracja Chrystusa, że muszę, dam wam nowe serce. Kobiety w służbie w Nowym Testamencie, 1 Koryntian 11. Ja jestem zaskoczony, wiecie, kiedy przeczytałem 1 Koryntian, że my dzisiaj mówimy o potrzebie służby kobiet, czy jak mamy do tego podejść. Ale zanim doszedłem do tego miejsca, gdzie się zaczyna cała zabawa, pomyślałem sobie, bracia, siostry, wspólnoto, a jak wykonujemy wykluczenie ze zboru? Lepiej tego nie ruszać, nie? Nie jesteśmy posłuszni. Jak, kiedy się pojawia konflikt finansowy odnośnie procesu? Nie wiemy, jak się zachować. Jak się zachowujemy, kiedy ktoś żyje na pograniczu jakiejś, nie wiem, jakiejś rzeczy, robi jakąś rzecz na pograniczu moralności, albo nie wiem, że inny to nie pasuje większości. Paweł mówi, jak nikt nie wie, jest. Nie ma innych bogów, jest jeden. Ale jeśli wiesz, to wszystko ci wolno. A nie wszystko jest pożyteczne. I tak powiem, szedłem w stronę, po stronie pomyślałem, my się kobietami zajmujemy, a powinniśmy przyjrzeć się, ile rzeczy przeaczamy. Jezus miał na to określenie, wrócę znowu do karnej sekcji przed chwilą. Sadzicie komara, a powłóczacie wielbłąda. I to też mi pokazuje, że chyba nierówną miarę przykładamy do rzeczy. Czytamy tam, pragnę, abyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus. Głową kobiety jest mężczyzna. A Bóg jest głową Chrystusa. Każdy mężczyzna pomniejsza swoją godność, kiedy modli się lub prorokuje z nakrytą głową. Każda kobieta pozbawia się szacunku, kiedy modli się i prorokuje z odkrytą głową. Bo wygląda, jakby była ostrzyżona. Jeśli więc nie nakrywa głowy, to nie zetnie sobie i włosy. To oczywiście jest już, to idź po bandzie. To jest to, co Rafał mówił, to się już wykastrujcie. Tu jest ta sama formuła. Skoro jednak hańbi ją ostrzyżenie czy golenie, to niech ją nagrywa. Chcę powiedzieć taką rzecz. Mamy tu czynnik kulturowy jak nic. Najpierw odwołam się do mężczyzn, bo to jest to też jest lukę. Nie wzbudza to żadnych emocji. Paweł miał taką ofertę. Ofertę dla Koryntian. Ponieważ oni nie wiedzieli, czy modli się zakrytą, czy z okrytą, więc mógł im zaproponować, na podstawie Ezechiela 44:18, mógł im zaproponować opcję żydowską. Właściwie gdybym ja był Pawłem, zdecydowałbym się na nią. Ponieważ jest tam napisane, że będziesz miał zabój na swojej głowie, bo kiedy będziesz stał przed Panem Bogiem i spoci ci się czoło, to żeby to miejsce dalej miało świętość, przetrzesz sobie lnianym zabojem, który będzie na twojej głowie. Więc Paweł miał do wyboru model żydowski. Mógł wybrać, co politycznie byłoby z kolei dobre, model rzymski. Ponieważ Rzymianie, stając przed swoimi bóstwami, nakrywali głowę. Więc mógł im zaproponować, słuchajcie, wszyscy wiecie, jaka jest okoliczność, jesteśmy pod Imperium Rzymskim, w związku z tym nakrywamy. Ale wybiera opcję grecką, gdzie Grecy, modląc się, mieli ściągnięty wszelkie nakrycie jako symbol wolności i przebywania w Bożej mocy i obecności z niesamowitym, otwartym umysłem. Oczywiście kultura wiedzy grecka. Więc Paweł miał trzy oferty dla nich. Wybiera dla nich najmniej inwazyjną, grecką. Teraz kobiety. Kobiety to jest inna historia, włosy były symbolem pożądliwości. Ja akurat byłem w kościele, gdzie bracia starsi podjęli decyzję, byłem liderem grupy uwielbiającej, że siostry nie mogą usługiwać w spodniach. Okej, okay. To już była zabawa. Więc podjęli decyzję ogólnozborową, że będzie w spódnicach. Dziewczyny głupie nie były, więc powiedziały, że one nie mają na spódnicę, żeby rada starszych uszyła. No i się zaczęła zabawa. Bo to nie ten krój, bo to nie ten kolor. O, to było. Ale to jest mniej więcej ta historia. Jakbyście, słuchajcie, staje grupa uwielbiająca, dziewczyna musi mini obciągnąć i idzie. Tak? Także jest kłopot. Powstaje dysonans. We Włoszech, jeśli ktoś zwiedza i wejdziecie w krótkich spodenkach, zawsze kościelny cię namierzy i powie grzecznie, że masz opuścić kościół, ponieważ nie wolno w takim stroju zwiedzać kościoła. Więc nie ma żywota. My jedziemy, czy jest ciepło, czy zimno, zwiedzać kościoły we Włoszech. Zawsze krótkich spodenkach, żebyśmy nic z tego nie stracili. I teraz, co mówi Paweł do nich? Jeśli się modlicie albo prorokujecie, usłyszcie. O jakim problemie mówi? Paweł nie skupił się na tych czynnościach, bo miał inny problem, ich głowę. Mówi, jeśli się modlicie albo prorokujecie, to nie może to się wykonywać z odkrytą głową. Musi być zakryta. Więc ja postawiam pytanie. Co się stanie, kiedy zakryję? Może prorokować w kościele publicznie? Może modlić się publicznie, czy nie?
Może.
Prawda, że może? I to jest następne pytanie, bo ciągle gdzieś nam wisi to nauczanie. Nie wiem, jak często u was się pojawiają proroctwa, ponieważ byłem w denominacji charyzmatycznej, więc proroctwa się pojawiały. Pytanie dla mnie jest oczywiste. Może w waszych zborach nie ma manifestacji ponadnaturalnych, ale czym można większą szkodę zrobić? Proroctwem czy nauczaniem? Albo inaczej, czy można zrobić szkodę proroctwem? Oczywiście, że można. Więc jeśli idziemy tym samym tokiem, to ja chcę powiedzieć, zatrzymujmy wszystko w takim razie, bo jest niebezpieczeństwo. Mężczyzna nie powinien zakrywać głowy, ponieważ jest obrazem i odblaskiem chwały Boga. Kobieta zaś jest odblaskiem chwały mężczyzny. Mężczyzna nie pochodzi od kobiety, ale kobieta od mężczyzny. Mężczyzna bowiem nie został stworzony z kobiety, ale kobieta z mężczyzny. Paweł odwołuje się do faktów, które są niepodważalne. Dlatego właśnie powinna znosić znak... I tutaj w naszych tłumaczeniach jest poddanie. W Grece jest znak władzy. Nie poddania. Znak władzy. To w momencie, kiedy zdecydowała się tak, zakładam nakrycie głowy, dostawała autorytet. Teraz wolno ci się modlić i wolno ci prorokować. Jeśli chcesz to robić, to twoja postawa jest taka, nakrywasz, poddajesz się pod zwyczaj i nakrywasz tą głowę. Zresztą w Panu, w końcu Paweł wyjaśnia tą rzecz, bo wybrzmienie jest, jakie jest. Zresztą w Panu ani kobieta nie jest bez mężczyzny, ani mężczyzna bez kobiety. Jak bowiem kobieta pochodzi od mężczyzny, tak mężczyzna rodzi się z kobieta. Wszystko, słuchajmy kompleksowo, a wszystko jest z Boga. I kiedy mamy ten fragment, trzeba w takim razie cofnąć się do momentu stworzenia. W pierwszej Mojżeszowej mamy dwa momenty stworzenia, pamiętamy o tym. Jeden z pierwszej Mojżeszowej i zaraz następny drugi. Ten drugi opisywał właśnie Paweł, rozwijając tą myśl przed chwilą w 11 Koryntian. Uczyńmy ludzi na nasz obraz. Tak, ja chcę powiedzieć, wierzę w to, że nieprzypadkowo zostało to rozdzielone. Przecież mogło być powiedziane od razu od drugiej Mojżeszowej, sprawa byłaby jasna. Każdy z nas wierzyłby i mógłby powiedzieć, ale to kobieta jest mężczyzna, a nie mężczyzna z kobiety. Ale jednak poprzedza to wstęp, obraz, zarys, horyzont. Uczyńmy ludzi na nasz obraz podobnych do nas, niech panują nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I stworzył Bóg ludzi na swój obraz, na obraz ich stworzył, stworzył ich jako mężczyznę i kobietę, żeby nie było wątpliwości, że dwóch mężczyzn. A potem rzekł Pan Bóg, następny. Nie jest dobrze, by człowiek był sam. Uczynię mu pomoc podobną do niego. A człowiek nie znalazł jednak pomocy odpowiedniej dla siebie. Z żebra, które Pan Bóg wyjął z mężczyzny, utworzył kobietę i przyprowadził ją do niego. I chcę przypomnieć, że słowo, które tu jest użyte, ezer kenegdo, oznacza odpowiednią pomoc, którą możemy tłumaczyć jako sojusznika, na którym można liczyć. I to słowo w Starym Testamencie jest użyte 20 razy, w większości przypadków, wobec Boga, w stosunku Boga do Izraela. Że Izrael zawsze może liczyć na swojego ezer kenegdo. Tak naprawdę całe stworzenie mi pokazuje zupełnie inny układ. Nie wchodziłem w chrześcijaństwo z Chrystusem z uprzedzeniami, z denominacji. Nie chodziłem na szkółkę. Ale czytając Biblię tak już jako dorosły człowiek, nie mam naleciałości z tych wszystkich cukierków, które musiałem dostać, żeby zdać werset. Ja wchodzę i widzę, że Bóg czyni mi odpowiednią pomoc, a nie mniejszego służącego, bo największego z wszystkich służących. Przypomnę, przepraszam, jeszcze chcę powiedzieć o uległości i autorytecie. To jest ważne słowo. My lubimy się do niego odwoływać. Właściwie ktoś mi dzisiaj o Maybachu wspomniał, nie wiem co to było, że może problem jest z tym, że ty naprawdę chciałbyś mieć ten samochód. Więc może z tą uległością jest inny problem. Może to nie jest problemem, czy kobiety są uległe, tylko my mamy duże parcie na władzę. Na źle ukierunkowaną władzę, albo pozycję, albo ambicje. Prognosik. A co, nie ma tego prognosu? Efezjan, 5 rozdział. Bądźcie sobie, to nie jestem, przepraszam, nie będę tego słowa. Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Mam nadzieję, że wszystkie kobiety chociaż usłyszały ten fragment. My słyszymy od następnego miejsca. Żony niech będą poddane mężom jak Panu, ponieważ mąż jest głową żony, jak Chrystus jest głową Kościoła. On zbawca ciała. Ale ja chcę powiedzieć, zaczyna się to, niech wszyscy będą sobie wzajemnie poddani. Podstawa poddania... U nas w szkole kazałbym ci teraz w Fryderyczku wstać, być może w sklepie do sejfu sekretarza. Czy mama przyjedzie?
Telefon.
Mam nadzieję, że oprócz tego, że jest momentami wesoło, jest. Ja chcę powiedzieć, że to mi pokazuje, jak my mamy ustawiany Kościół. Jako piramidę do góry. Za zasługi będziemy się piąć bliżej. A ja jestem przekonany o tym, że Boży obraz to jest piramida do dołu. Dla Boga pośrednie członki, a szczególnie te wstydliwe, są bardzo ważne. I w Koryntian czytamy o tym, że szczególnie te otaczamy szczególną ochroną. I w końcu dojeżdżamy do miejsca obdarowania. To jest werset, to jest miejsce, które jest bardzo mocno zaszczepione w moim paradygmacie. Różne są dary, ale Duch jest jeden. Różne są posługi, ale Pan jest jeden. Różne są działania, ale jeden jest Bóg, który sprawia wszystko we wszystkim. Będziemy wyłączać, czy nie? W każdym uwidacznia się działanie Ducha dla wspólnego dobra. Której płci? W każdym uwidacznia się działanie ducha dla wspólnego dobra. Jednego ducha daje, jednemu duch daje słowo mądrości, innemu ten sam duch daje zrozumienie słowa, jednego duch obdarza wiarą, Innemu ten sam duch udziela daru uzdrawiania. Jeszcze innym daje dar moc czynienia cudów, dar prorokowania, dar rozróżniania duchów, języków tłumaczenia. A wszystko to daje jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu jak chce. I wiecie, ja mam coś takiego. Które z nich są męskie według was? A które są żeńskie? Czasami będziemy bronić tak swojego paradygmatu, że już mamy podzielone. Ale jak jest? Co drugi?
Ale nie wszystkie dary wszyscy mają.
To prawda. To prawda.
Mimo, że wszyscy są w pełni łaski, prawda?
I dalej. Wy jesteście ciałem Chrystusa. Każdy z was jest Jego częścią. I ustanowił Bóg w ciele najpierw apostołów, na drugim miejscu proroków, na trzecim nauczycieli, ponadto uzdrawianie, pomoc, kierowanie, mówienie językami. Czy jednak wszyscy są apostołami? Czy wszyscy są prorokami? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy cudotwórcami? Czy wszyscy mają dar uzdrawiania? To podsumowując, starajcie się jednak o większe dary. Chcę coś powiedzieć. Przynajmniej co do jednego proroku my powinniśmy w stanie zaakceptować, jeśli chodzi o kobiety, o ile mają zasłoniętą głową. Ale dlaczego mamy problem z apostołami? Dlaczego mamy problem z nauczycielami? Może dlatego, że dla nas apostoł to jest taki prawdziwy papież, albo taki prawdziwy ten na górze. A to po prostu jest wysłannik. Wysłannik, który został wysłany do jakiegoś miejsca. W Grece dzieje apostolskie nazywają się dokonania wysłanników. I wielu z was doświadczyło tego. I chcę wam powiedzieć, moja bardzo dobra znajoma jest w Paryżu. Była w kościele Adama, Magda. I tam posługuje wśród arabskich kobiet. Czy naprawdę mężczyzna byłby lepszym wysłannikiem niż Magda, która idzie i zawozi kobietom, które potrzebują być wyedukowane, uczy je francuskiego, żeby mogły się zaadoptować w tym społeczeństwie? Ale w tym wszystkim sprawuje nad nimi duchowy autorytet, uczy ich praw. Czy lepszy byłby mężczyzna, jak wtedy moglibyśmy powiedzieć, on sprawuje posługę apostolską? Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że może zrezygnujmy z tytułów, a pomyślmy o posłudze? Co ma nieść apostolstwo? Opiekę? Biskup użyty w trzecim rozdziale pierwszego Tymoteusza. Tam jest kto o... My oczywiście biskupstwo i mamy przedefiniowane to słowo już w głowie, mamy definicję, ale biskup kto o doglądanie się doprasza pięknej pracy prawnej. Doglądanie, patrzenie jak się masz, w jakim jesteś miejscu, jak funkcjonujesz duchowo. Więc może zmniejszmy ciśnienie, nie tytułujmy tego tak mocno, a skierujmy się na to, jakiego rodzaju to jest posługa. Pokażę wam teraz drogę jeszcze doskonalszą, powiedział Paweł. Tak się kończy rozdział 12. I my wyłączamy, nie wiem, chyba jako na świetny tekst na ślubne kazania, 13 rozdział listu do Koryntian, zwany hymnem o miłości. A w kościele potrzebne jest, żeby we wszystkim emanowała i była skąpana ku zbudowaniu ta miłość. Posługa miłości. Wiecie, jako człowiek wychowany na Melinie nie wyniosłem miłości. Miłość to jest coś, czego się uczę przez 24 lata małżeństwa. Miłość i zaufanie to jest coś, czego się uczę od tej kobiety, że na niej można polegać. Na człowieku, który jest uzależniony od alkoholu, nie można polegać. Człowiek, który pije od rana i ciągle przepija twoje, chowałem pieniądze, które zostałem w prezencie, znajdowała je i przepijała je dla swojego zaspokojenia, swojego nałogu. Ja nie rozumiem miłości. Mówię wam osobistą rzecz. Autentyczną, osobistą rzecz. Ilu jest takich ludzi, którzy nie powie, ale jest w takiej sytuacji. A kobiety jako osoby, które szybciej wchodzą w tą emocjonalną płaszczyznę, są nam w tej kwestii posługi dla Kościoła niezbędne. One i dobrze absorbują miłość, i dobrze oddają miłość. Czasem nawet są w stanie oddać instynkt macierzyński więcej niż zaabsorbują. To jest dar, który dzisiaj to też jest służba. I w końcu 14 rozdział. Jak mam czytać w tym wszystkim 14 rozdział? Skoro więc gorliwie się ubiegacie o dary duchowe, starajcie się o bogactwo takich darów, które służą zbudowaniu Kościoła. Ja nie wyobrażam sobie reglamentacji tego, co w tej chwili przeczytałem. I punkt za Panem. Jest. Wiem, czekaliście na ten moment nareszcie. Tak? Aż tyle musiał powiedzieć, przez matematykę was przeprowadził. Jest. Niech prorokujący nie nadużywa darów duchowych. To do kobiet czy do mężczyzn? Niech prorokujący nie nadużywa darów duchowych, ponieważ Bóg nie jest Bogiem zamętu, lecz pokoju. Tak jak to jest między świętymi we wszystkich kościołach. Kobiety w kościołach niech milczą, bo nie pozwala im się mówić. Tak zresztą stanowi prawo. Jeśli więc czegoś, jeśli chcą się czegoś nauczyć, to niech w domu pytają swoich mężów. Nie wypada przecież, żeby kobieta mówiła w kościele. Wiecie... W końcu, czy to od was wyszło słowo Boga, czy tylko do was przybyło? Chcę powiedzieć coś, to jest moje. Ja tak to wierzę, tak to widzę. Odniosę się do tego, jak ja sobie tworzę fabułę w tym miejscu. Otóż mężczyźni byli lepiej wykształceni. I tak żydowskie kobiety wypadały lepiej niż pozostała reszta, bo były kształcone do któregoś roku przy synagodze, ale i tak tylko do pewnego momentu. Kobiety były gorzej wykształcone, bo taka była kultura. A wykształcenie to wpływało, tak ja to widzę, na to, że było łatwiej je znieść, łatwiej na nie wpływać, łatwiej je podburzyć, łatwiej przekonać. Nie miały innych argumentów poza emocjonalnymi w pierwszym kontakcie. Problemem, który jest wyrysowany w Koryntian, są bardzo mocno wyrysowane spory i podziały. Podobnie jest w pierwszym liście Tymoteusza. Dla mnie głównym problemem pierwszego listu Tymoteusza nie jest, jak ma wyglądać organizacja pracy w Kościele, ale dla mnie głównym problemem jest w tym liście spory i podziały, które są i fałszywi nauczyciele, którzy weszli. Wiemy, że mieli problem z gnozą. I teraz ja czytam ten fragment, który tutaj jest napisany w ten sposób, że po pierwsze to jest do tego momentu, że Paweł widzi, że kobiety dają się wciągać w te podziały. I ci sprytni nauczyciele, którzy chodzą po domach i zbijają bąki, i wciągają i tworzą podziały, jest to lepiej w tych krótszych listach opisane, że kobiety dają się tutaj wciągnąć i robią zamęt w kościele. Są narzędziem tego zamętu. Jednym z narzędzi, właściwie ja to określę w ten sposób, są ofiarami tego, co się dzieje w tej kultury, że Kościół nie umie zapanować nad fałszywymi nauczycielami. I teraz Paweł mówi do tych mężczyzn, skoro jesteście lepiej zabezpieczeni. Proszę bardzo.
A ma to woda?
Paweł do nich mówi tak naprawdę. Jeśli nie jesteś mężczyzną, który jest lepiej wykształcony, twoją odpowiedzialnością jest zabezpieczyć swoją żonę. Jeśli chce się uczyć, to ją ucz tego, co wiesz. Zabierz ją do domu i w cichości jej to wszystko wytłumacz. Dzisiaj ktoś powiedział, że nauczanie trwa całe życie. I tak nie. Wiecie, na szczęście spotykam się z moimi uczniami tylko na 3 lata. Potem jest sprawdzenie, czy coś umieją, czy nie umieją. Więc są rzeczy, które uczymy się całe życie, jak nieuleganie grzechowi, ale są rzeczy, które uczymy się w określonym czasie przestrzeni. To on mówi, nie uczy. Inna rzecz, inna interpretacja tego fragmentu, która też mi się podoba w tym liście jest to robione bardzo często, że ewidentnie Paweł odpowiada na list, który przyszedł do nich. Do niego, przepraszam, od nich. A co do tego, o czym pisaliście? Mówi w innych miejscach. Słyszy się. A więc uważa się, że... Uważa się, że... Tak, od Pana. Nie, pofatyguje się tam na pewno. Uważa się, że jest tutaj cytat. Że jest tutaj cytat. Z listu, który brzmi tak jak to jest między świętymi we wszystkich kościołach, mi się pytanie. Czy tak samo nasze kobiety mają milczeć? I Paweł na ich pytanie odpowiada w ten sposób. No dobrze, macie problem, czy mają milczeć, czy mogą coś mówić w kościele? I odpowiada w końcu, spójrzmy na to w ten sposób. Od kogo przyszło to słowo? Kto jest dawcą tego objawienia? I podsumowuję to, w końcu to nie od was wyszło słowo, tylko ono do was przybyło od Boga. Tymoteusz. Kobieta nie korzysta z nauki w cichości i w pełnej uległości. Nauczać zaś kobiecie nie pozwala. Niech nie wynosi się nad męża i trwa w cichości. Kobieta niech się uczy, to jest inne tłumaczenie, w ciszy i z samą uległością. Natomiast nie pozwala kobiecie uczyć ani kierować mężem. Niech raczej zachowa wewnętrzny spokój i ciszę. Ja ten tekst, który przed chwilą czytaliśmy, czytam razem z tym. Kiedy wybierałem się do Macedonii, prosiłem Cię, abyś pozostał w Efezie i zakazał niektórym głosić błędną naukę, a także zajmować się baśniami i niekończącymi się rodowodami. Prowadzą one raczej do sporów, niż służą zbawczemu dziełu, które realizuje się w wierze. Celem tego nakazu jest miłość płynąca z czystego serca, Koryntian 13, z prawego sumienia i ze szczerej wiary, dary, które przychodzą w duchu. Niektórzy tymczasem odstąpili od tej drogi i zagubili się w próżnym gadulstwie. Pragną uchodzić za znawców prawa, a nie rozumieją ani tego, co mówią, ani tego, przy czym obstali. Potem Paweł opowiada swoją osobistą historię o tym, w jakim miejscu był i wraca do tego w 20 wersecie o ludziach, którzy odstąpili także z powodu sporów i błędnej nauki. Ci ludzie byli punktem zapalnym w kościołach i jak to zwykle przy takich sytuacjach zyskiwali sobie sojuszników. Czy to jest dobry moment na przerwę?
Nie.
To już mówiłem, tylko przeminę. Nie, że to taki sticker z AliExpress, na nie działa. Chociaż mnie to ma nawet. Dobrze. Jak to może wyglądać? Chcę jeszcze powiedzieć o kilku rzeczach. Otóż to teraz możemy sobie ustalić pewne rzeczy, ale wyobraźcie sobie mnie. Mam 24 lata. Dawno. Wysyłany zostałem na placówkę do kościoła. Szczęście, że młody kościół miał dopiero 7 lat, żadnej tradycji, żadnych naleciałości. Ale żeby było jasne, żadnego wyposażenia, żadnego mentora, żadnego wsparcia. Na zasadzie masz Biblię, dasz radę. No i co jechałeś, nie? Pierwsza historia, której chcę wam powiedzieć, to tak, z normalnego życia pastora, że tak powiem. Nagle po kilku miesiącach proszę kogoś z braci, czy nie chciałby usłużyć do wieczerzy. On mi focha, że on nie wie, że nie, to weź tego. Kogo ja mogę wziąć, to ja wiem, to nie wiesz, nie mówi, czy chcesz, czy nie. Ewidentnie jednego brata proszę, drugiego brata, jedna wieczerza, druga wieczerza. Myślę, co jest grane? To ja mam wszystkich prosić o to? Pewnego razu stojąc nad chlebem i winem pomyślałem, nie będę prosił braci. Co, ja nie wiem, jaki to będzie mechanizm? Jak to się mówi, głupi jestem? Nie domyślę się, o co tu chodzi? Więc stanąłem i spytałem, czy ma ktoś na sercu rozniesienie chleba i wina braciom i usłużenia w ten sposób? Wstała pierwsza siostra, za chwilę druga siostra. Konsternacja. Tak? Pochłonie Pan Bóg, czy nie pochłonie? A może jego, bo dopuścił do takiej sytuacji. Mogłem powiedzieć, jestem sobie winny, poszedłem na live, no to mam, no to reaguj teraz. Nie, ty siostro, nie, a ktoś z braci, nie? Nie, dałem mi chleb i ręka poszła, nie była pewna i ręka miała DHD, Bogu dziękowa za DHD, w tym momencie się przydało. Poszła pierwsza, ruszyła moja żona, wzięła wino, rozniosła. Wiecie, pytanie brzmi, dlaczego w następnym wieczerze przestały mieć problemy z mężczyznami? Bo to nie jest dobra sytuacja, ale tak było. Tak było. One stanęły na wysokości zadania, więc może pierwszą rzeczą chcę powiedzieć. Ja nie wiem, czy trzeba rozpatrywać to w kontekście służby kobiet, ale jedno jest pewne. Mężczyźni w kościołach w kontekście autorytetu zawalają na cały dzień. I autorytet męski jest dzisiaj, nie utrzymujemy go, nie chodzi o rządzenie, o mądre zarządzanie domem. Więc to jest pierwsza rzecz, która mi się wydaje, że chciałbym na nią zwrócić uwagę. Moja żona służyła w szkółce niedzielnej, tam było 5 nauczycielek, poszła na spotkanie szkółki, miały raz w miesiącu. liderką szkółki była Ewa, która miała to na sercu. I Ewa powiedziała im usługę, żeby je zbudować, zbudować z nimi też relacje na podstawie słowa Bożego. Wróciła do domu, była pod takim wrażeniem, powiedziała mi to. Pomyślałem sobie, to jest dla kościoła. To trzeba przekazać kościołowi. Zadzwoniłem od razu do Ewy i mówię, Ewa, czy dasz mi notatki? Ja powiem to w kościele, ale przypomniałem sobie, nie. Mówię, Ewa, słuchaj, bo ja bym mógł swoich notatek, ale czy ty byś nie chciała usłużyć tym słowem w zborze? Ewa mówi, ale słuchaj, nie wiem jak to będzie. Mówi, ja zadzwonię do prezbitera, jak się wróci. Zadzwoniłem do prezbitera. Prezbiter mi oczywiście powiedział, że lepiej, żebym miał spodnie. Nie, lepiej, żeby nie wiedział, o czym mówi, ale żebym miał spodnie. Tak to odebrałem tę odpowiedź. Więc ja powiedziałem, nie Piotrze, to będzie w pełnej uległości. Ta osoba mi powie to kazanie. Przyszła, powiedziała mi to kazanie. I Ewa od tej pory mówiła około 6 kazań w roku przez następnych 8 lat. Zanim powiedziała to kazanie, zawsze przychodziła do mnie, mówiła mi to kazanie. Chociaż ja mówiłem, Ewa, ja ci już ufam, nie musisz mi mówić kazań. Zabieramy całą zabawę. Bo już wiedziałam, o czym będzie. A ona powiedziała, nie, to jest forma uległości. Chciała w ten sposób powiedzieć się najpierw pastorowi. Dowiedziałem się przy którejś rozmowie, że najpierw całe kazanie przemawia, przerabia ze swoim mężem. Chcę zapytać, kto z braci usługujących byłby gotowy do takiej uległości, jak zaprezentowała ta siostra. A chcę powiedzieć, że byłoby to naprawdę zdrowe, gdybyśmy sobie, eliminując wszystkie wpadki na kazania, mówili, o czym chcemy powiedzieć. I pastor nie siedziałby na szpilkach nad kazaniem i byłoby naprawdę zdrowiej, gdybyśmy nie improwizowali w komunii. Potem zrobiliśmy test dalej. Okazało się, że w naszym kościele dar nauczania, tego testu mają dwie osoby. Ja i Ewa. Pomyślałem sobie, Bóg rozdziela to. Dlaczego ja mam to ograniczać? Chcę zadbać o to, żeby biorę odpowiedzialność za to, co ona mówi. Dopuszczam to. Chcę powiedzieć jeszcze o innej rzeczy. Nauczanie kobiet. Czasami mówimy o tym nauczaniu. A co się dzieje w internecie? Słyszeliśmy dzisiaj. 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Nie wiemy, kto jest po drugiej stronie i klika, ale rozmawiają z tymi ludźmi i formują ich na szukajęcboga.pl. Bo stają w autorytecie, w poddaniu, w przestrzeganiu zasad. I owoc jest ten sam. Ku zbudowaniu. Wykonują pracę ewangelisty, nauczyciela w tym początkowym fazie. Najbardziej zastanawiające dla mnie było od jakiegoś czasu, dlaczego moi uczniowie z powrotem wracają do tych patriotycznych rzeczy. Myślałem, że ten zamordyzm komunistyczny, który mieliśmy, mamy już za sobą. Mógłby ktoś cofnąć? Uwaga, tam są stopnie, Grzesiu. Proszę cię, cofnij strzałkami w bok. Bo... Chociaż nie, czekaj, cofnąć. Grzesiu, przepraszam. Dobra. Zrobiono ostatnie badanie. Emigracja wpłynęła na to, że dzieci zostały pod opieką babci i dziadków. Wiecie, co robią babcie w Polsce? Poniedziałek wieczorem do kościoła na mszę. Wtorek wieczorem do kościoła na mszę. W środę wieczorem telewizja trwa. Czwartek i tak dalej. A ten wnuczek z tą babcią i wnuczka do kościoła. Myślę, że czasami myślimy, że tylko z tego miejsca jest oddziaływanie. Że tylko z tego miejsca jest nauczanie. Że tylko z tego miejsca jest formowanie. A nauczanie odbywa się na każdym poziomie i może mieć takie skutki, że nigdy tego nie odkręcimy. To nie może się tutaj autorytet. Może to o to chodzi. Że jako pastorzy po prostu bierzemy autorytet za to, co się dzieje. Tak, nie będzie ta rzecz nie przekroczy, nauczanie nie pójdzie w tą stronę, ale jeśli osoba ma dar nauczania, to dlaczego ma tym się nie dzielić? W tamtych czasach kobiety były niewykształcone. Więc Paweł powiedział, mężowie, jeśli kochacie swoje żony, to waszą odpowiedzialnością jest wziąć w domu i tą przewagę, którą macie nad nimi, zróżnicować. To był tak najprostszy. Pomdlernik to był. To miało się odbyć, miało wyrównanie szans. Dzisiaj kobiety nie potrzebują. 14 kwietnia byłem w Starku. Oglądałem debatę na TVN. Być może ktoś z was widział nieposłuchaliście dzieci. Oto zaprosili do studia specjalistów. W zawodzie, w którym jest 80% kobiet, specjalistami zaproszonymi przez TVN byli sami mężczyźni. Dobra. Losowo wybierali ludzi, którzy się wypowiadali. Losowo wypowiadali się rodzice mężczyźni, uczniowie mężczyźni. Co jest? To nawet To nie jest tylko kwestia kościelna, to jest kwestia jakiegoś mentalności, jakiegoś paradygmatu, który jest w narodzie, albo nie wiem, w tej kulturze. Też chcę powiedzieć, czy moja żona naucza? Nie. Ale nie naucza dlatego, że nie ma tego daru, co ma Ewa w Rzeszowie. Ewie powiedziała, może powiesz. I zdecydowała się mówić. I z każdym kazaniem było coraz lepiej. Ale moja żona powiedziała w naszym kościele kilka kazań, które na spacerach czy przy rozmowach, pomyślałem sobie, to nie może zostać w naszej kuchni. To musi zostać powiedziane. Rozmawialiśmy o tym, wracaliśmy do wersetu. Ja powiedziałem kazania, które ona mi powiedziała. W zasadzie autorem objawienia, bo przyjęcie, osobą, która przyjęła objawienie, była moja żona. Ale to były jej kazania. I jeszcze raz podkreślę, może chodzi o to, żeby się nie skupiać na tytułach, tylko na wpływie. Starszy to doglądający. Przepraszam, episkopat to doglądający. Starszy to, to synonim. Apostoł wysłany. Jeszcze jedna taka rzecz. Kiedy zacząłem pracę w kościele, było nas 50 osób, ustalałem coś z braćmi na tak zwanej Radzie Starszych. Ustaliliśmy coś, poszli do domu, braci, na drugi dzień po ustaleniu. Co jest? No jak tak? Raz to myślałem wypadek, a żonie nie pasuje to tamto. Myślałem, co tu zrobić? Pomyślałem, że zaproszę do zespołu liderskiego kobiety. Niech nie czują, że się decyduje o nich bez nas. Niech nie czują, że się decyduje o ich organizacji, ich życia bez nich. Ustaliliśmy zdrową zasadę, że jesteśmy zespołem liderskim, że szukamy najlepszego rozwiązania dla naszego zboru, ale Rada Starszych ma ostateczne zdanie. Nawet byśmy ustalili większościowo demokratycznie, że jest tak i tak. I to zostało zaakceptowane. To my ostatecznie bierzemy za to odpowiedzialność jako starsi. Może to jest jakieś rozwiązanie. I na końcu chcę powiedzieć taką rzecz. Nie wiem, czy się z tym spotkaliście. Ale rzecz, o której chcę wam powiedzieć, nazywa się paradoks zwrotnicy. Być może słyszeliście o tym kiedyś, a może nie. Paradoks zwrotnicy to jest doświadczenie, które się przeprowadza. Ponieważ jedna z rzeczy, która mnie dość fascynuje, jest psychologia społeczna. Ten test przeprowadza się na ludziach, żeby sprawdzić, w jaki sposób oni podejmują decyzje. Na tym polega słabość takich konferencji jak nasza. Że my sobie tutaj, nawet jeśli za chwilę te kamienie polecą, nawet że pogadamy, ulżymy sobie, to będzie nasza dyskusja. Ale ona w ogóle nie zejdzie na dół. To będą wymiana poglądów, ale to nie będą wartości naszych kościołów. I paradoks zwrotnicy polega na tym. Osoba wie, że jest poddawana hipotetycznemu doświadczeniu i wie, że to jest naprawdę, ale faktycznie ma zwrotnicę przed sobą. I przedstawia jej się, że leci rozpędzony wagonik, na którym leży 5 ludzi. Ale jeśli ta osoba zdecyduje się przestawić zwrotnicę, to wagonik pójdzie na inny tor. Tylko, że tam leży jedna osoba. I osoba musi się zdecydować, czy decyduje się na 5, czy na 1. Jest drugi, tak zwany paradoks mostka. Ta sama sytuacja, tylko nie ma zwrotnicy i nie ma drugiego toru. Leci rozpędzony wagonik, jest 5 ofiar. Ale pytają osobę, która dokonuje wyboru, co zrobisz? Może zatrzymać ten wagonik, jeśli spuści osobę z mostku. Jeśli ją spuści, zepchnie z mostku, z poręczy, wtedy zginie ona, ale 5 zostanie ocalona. I decyzja jest taka, co zrobisz? Czy zdecydujesz się poświęcić jedną osobę dla 5? Ja nie sądzę, że tutaj jest taka sytuacja, że trzeba poświęcać. No, chyba, że nie, to jeden zawsze. Nie? Ale chcę powiedzieć, że w pierwszej, drugiej sytuacji ludzie odpowiadają od razu. Nie zrzucę z mostu. Nie podejdę i nie zrzucę. Od razu jest odpowiedź. W pierwszej sytuacji większość ludzi się zastanawia, co zrobić i podejmuje decyzję przesunięcia zwrotnicy. I psychologia tłumaczy to w ten sposób, że w pierwszym decyzja jest mechaniczna. Podejmujesz decyzję za pomocą zwrotnicy, więc nie dokonujesz tego na człowieku. W drugim musisz bezpośrednio dotknąć człowieka i dotknąć człowieka, którego śmierci. I porównuje się to do sytuacji, co jest łatwiej zrobić. Podjąć decyzję w Waszyngtonie, pozdrawiam, podjąć decyzję w Waszyngtonie, że wylecą drony bojowe i zbombardują miasta w Syrii. Łatwo jest podjąć, bo to jest jak zwrotnica. Czy wziąć karabin, czy bezpośrednio celować do człowieka i oddać karabin. Czasami nasze decyzje są takie, albo nasze rozmowy są takie, dokładnie jak w tej historii. Że łatwo jest tu porozmawiać, czy kobieta ma usługiwać, czy nie. A potem wracasz jako duszpasterz do zboru i widzisz osobę, która jest niesamowicie obdarowana. I wiesz o tym wszystkim, co mówiłem, że jest stworzona na obraz i podobieństwo Boga i musisz bezpośrednio powiedzieć, ale nie. I może ja mam, to się nazywa tak zwane ciałka przejrzyste w mózgu, rozwinięte za takie empatyczne podejście, może ja mam rozwinięte ciałka przejrzyste i ciałka przejrzyste każą mi wtedy widzieć człowieka. I strasznie pomaga mi myślenie, a jak Chrystus by się zachował w tej sytuacji? Broniłby, szedłby za sercem, czy broniłby instytucji? I wydaje mi się, że ja przynajmniej czytając się odpowiedziałem, jak ja bym na to chodził. Dziękuję bardzo.